Był to reportaż zatytułowany Idziemy dalej. Chciałabym dodać, że powstał on w takiej początkowej fazie działalności fundacji, a teraz już panie, które te fundacje zorganizowały, są osobami, można powiedzieć, bardzo doświadczonymi i w projektach, i w odbiorze społecznym. Także dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo jeszcze przed wakacjami, co się działo w czasie wakacji, no i z czym startują w tym nowym roku szkolnym. Gośćmi naszej audycji są dzisiaj Sylwia Mecha, Beata Błaszyńska i Monika Niklas z Fundacji Idę Dalej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, może z tego czasu przedwakacyjnego podsumujemy krótko ten projekt, który był realizowany w szkołach, bo to przedsięwzięcie, ten projekt został zauważony nie tylko przez dziennikarzy, ale też przez osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.
Tak, spotkał się naprawdę z dużym odzewem. Coraz więcej szkół jest zainteresowanych taką inicjatywą. Dużo też nauczycieli mówi, że nie zdawało sobie sprawy, z czym się zmagają rodzice osób niepełnosprawnych i jest to dla nich nowe. Sami nie byliby w stanie tego przekazać, ponieważ wiedzą tyle na temat niepełnosprawności, co tam gdzieś przeczytali w jakichś artykułach, książkach, czy zobaczyli w telewizji. A tak naprawdę, co się dzieje, to nigdy nie wiadomo. Przykład taki, że też rodzice nie potrafią zrozumieć. Mojej znajomej dziecko, autystyczne dziecko, na placu zabaw zawsze lubiło huśtawkę, tak zwane bocianie gniazdo. I raz jak przyszło, to tam jedno dziecko się bujało. Jak matka poprosiła, żeby ustąpiło, to matka tego zdrowego dziecka powiedziała: nie, ty byłeś pierwszy i tobie się należy. Ona kompletnie nie zdawała sobie sprawy, co się wydarzy później. To dziecko autystyczne matka zabrała do domu i przez cały dzień nie była w stanie go uspokoić. Cały czas musiała pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobiło, bo przez to, że nie mógł się pobujać, walił głową w ścianę, żeby odreagować, bo miał taką potrzebę. I tego rodzice, no nie dziwię
dzieci
się,
mogą... Dzieci w pełni sprawnych nie rozumieją.
Tak.
Ale powiedzmy, przypomnijmy tak bardziej szczegółowo, na czym ten projekt polegał. Mieliście wytypowanych kilka szkół i co się dalej działo?
Wchodziliśmy do szkół z tak zwaną pogadanką, gdzie oswajaliśmy młodzież, dzieci z tematem niepełnosprawności. Tłumaczyliśmy, na czym polega niepełnosprawność, jak, na jakie rodzaje się dzieli, ale jednocześnie też pokazywaliśmy dzieciom, jak należy mówić, jak nie należy też mówić i jak się zachować w różnych sytuacjach, na przykład jak podać rękę komuś, kto nie ma ręki, czy się z nim przywitać, czy go ominąć w tym przywitaniu, jak się zachować na przykład, jak ktoś chce przejść przez ulicę, a jest osobą niewidomą. Czy mu pomóc, że nigdy na przykład nie pomagamy, zanim nie zapytamy, jak się zachować, gdy ktoś jest na przykład z psem przewodnikiem, że nie wolno tego psa rozpraszać, że on jest w swojej pracy. Trzeba dzieciom to wytłumaczyć i oswoić je, bo kto się oswoi, ten się nie boi. Scenariusz był bardziej dostosowany do wieku odbioru uczestników, bo inaczej będziemy mówić do dzieci, które są w klasach 1-3, gdzie mają mniejszą percepcję i więcej potrzebują obrazu, dotknięcia, takich bardziej warsztatów, powiedzenia owszem też, ale jakby trzeba się zniżyć do ich poziomu odbioru, a inaczej z prezentacją wchodziłyśmy też do liceów, gdzie młodzież naprawdę z chęcią słuchała i pięknie też przyjmowała to, co mówiłyśmy.
A co najważniejsze, uważam, to pozwoliliśmy młodzieży wczuć się w rolę niepełnosprawnych. Mieliśmy ze sobą wózek inwalidzki, żeby zobaczyli sami, jak to jest ciężko przejechać, manewrować między ławkami, przejechać przez próg klasy i w ogóle poruszać się na wózku. Też mieliśmy opaskę i laskę dla niewidomych, żeby sami poczuli, jak to jest być niepełnosprawnym.
Ile szkół było wytypowanych do tego pierwszego etapu projektu, pamiętacie?
Chyba sześć szkół.
Bo wiem, że potem zgłosiły się następne i powiedziały, my też chcemy.
Dokładnie. Dlatego powstała druga część tego projektu, którą w tym roku też będziemy kontynuować. z tym, że rozszerzamy ją także o przedszkola, czyli schodzimy jeszcze jakby poziom edukacyjny niżej do tych starszych takich grup w przedszkolu, więc będziemy już miały i przedszkole, i szkołę podstawową, i szkołę średnią.
Projekt był tak ważny, że nawet jak już się zakończył, to po prostu chodziłyśmy do szkół już...
Tak same od siebie.
Same od siebie, żeby pomóc.
Bo zapotrzebowanie takie tak. było. Jak się nauczyciele dowiedzieli, że mają takich prelegentów, to stwierdzili, że oni też chcą uczestniczyć. Dostałyście te pieniądze ze społecznika, tak?
Tak.
I co, kiedy została napisana druga edycja, to od razu przydzielono wam kolejny grant?
Tak. Tak, społecznik, tak nam się wydaje, bardzo pozytywnie podszedł do tych naszych projektów i stwierdzili, że czegoś takiego jeszcze nie było w ramach społecznika i jest to bardzo ważny projekt społecznie, dlatego ta kontynuacja też taka no, z automatu, że tak powiem, została
zorganizowana. I ile teraz szkół się zgłosiło do tej drugiej edycji?
To znaczy, to nie jest tak, że się zgłosiły szkoły. My też występujemy do szkół, ale to będzie 6 jednostek. 4 przedszkola i 2-3 szkoły. To tak jeszcze jesteśmy w trakcie ustalania terminarzu spotkań. Tak więc no, dopiero jak zakończymy projekt, to będę mogła powiedzieć, ile tak naprawdę tych jednostek będzie uczestniczyło w projekcie.
I też jak wchodzimy do szkoły, to... Szkoły, jak to tylko jedna klasa, najlepiej, żebyśmy tam spędziły cały dzień i przeszkoliły wszystkie klasy.
No bo takie jest zapotrzebowanie.
Tak.
Okazuje się, że tych osób z niepełnosprawnościami, ta ilość tych osób nie maleje, a my nie potrafimy albo nawiązać z nimi kontaktu, albo właśnie współistnieć w swoim sąsiedztwie, więc tej wiedzy nam brakuje.
Boimy się tak naprawdę, bo nie znamy tych osób. Nie wiemy, nikt nam o nich nie powiedział tak naprawdę i człowiek boi się tego, czego naprawdę nie zna, czego nigdy nie dotknął, albo patrzy z ukradka i jeżeli nie wie, jak podejść, albo jeżeli ta osoba nie mówi też, jak się zachować, tak, wobec tej osoby, żeby też, no, nie urazić jej jednocześnie, a z drugiej strony też, no, być pełnym szacunku, bo drugi człowiek, mimo tego, że niepełnosprawny, jest w pełni wartościowym drugim człowiekiem, takim samym jak my.
Także w tym roku kolejna edycja tego szkolnego, edukacyjnego projektu, ale to nie jedyne działanie, jakie podejmujecie na rzecz środowiska opiekunów, rodziców, osób z niepełnosprawnościami. I tutaj było zapotrzebowanie ze strony rodziców na konkretne działania, konkretne tematy. Jakie?
Rodzice nam zgłosili zapotrzebowanie z takiego tematu, który no, jest pomijany często w różnych takich jednostkach, które mogłyby coś, że tak powiem, powiedzieć więcej, a mianowicie seksualność osób z niepełnosprawnością oraz temat ubezwłasnowolnienia. I tutaj zaprosiliśmy do współpracy przy tym projekcie seksuolog, która już z nami współpracowała przy wcześniejszych warsztatach.
Psycholog seksuolog.
Tak, psycholog seksuolog. I osobę, która jest prawnikiem, sędzią sądu rodzinnego. Także te dwie osoby zapoznają tutaj opiekunów z tym tematem i myślę, że takie spotkanie będzie jeszcze kontynuowane w przyszłości, bo wierzę, że ten temat będzie powracał i
on zawsze powraca. Jak się pojawiają nowi rodzice, no to znowu stoją przed tym samym problemem.
Dokładnie, tak.
Nie myśli się też o tym tak naprawdę, jak ma się dziecko w wieku 2 czy 3 lat, czy 5, które jest niepełnosprawne. Ten temat narasta naturalnie z wiekiem, kiedy dziecko nasze zaczyna dojrzewać, kiedy też rodzic zauważa pewne różne symptomy, które też go mogą niepokoić. Nie wie też, jak się zachować.
Co zrobić.
Także na pewno nie wolno tego tematu zamiatać pod dywan i udawać, że seksualność osób z niepełnosprawnością nie istnieje, że ich to nie dotyczy.
I te warsztaty najbliższe to ten weekend, tak?
Tak, w sobotę.
14 tak. września.
Chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że mamy wolne miejsca, także gdyby
mamy tylko 2 wolne miejsca.
Gdyby ktoś ze słuchaczy chciałby uczestniczyć w takich warsztatach, to zapraszamy serdecznie o kontakt z naszą fundacją.
Przez stronę Facebooka tam jest wydarzenie, w którym trzeba kliknąć link, żeby się zapisać. Nie wystarczy tylko do nas wysłać maila, ale trzeba się zapisać przez
Fundację Idę Dalej, tak?
Fundacja Idę Dalej na Facebooku.
I tutaj też projekt jest adresowany do mieszkańców naszego miasta, ponieważ...
Czyli gminy miasta Szczecin.
Współfinansuje miasto Szczecin.
Czasami jak organizacje realizują projekty, to nie tak szybko dokonują naboru do projektu. A z tego co wiem, to jak wy ogłaszacie na Facebooku, że są warsztaty, to miejsca szybko znikają.
Już tak automatycznie mogę powiedzieć, że tworzy się grupa takich stałych naszych odbiorców. W ogóle nasza fundacja dąży do tego, żeby utworzyć taką grupę wsparcia, która jak gdyby tak no, w sposób naturalny powstanie dzięki temu, że te osoby uczestniczą od początku właściwie naszego takiego działania w warsztatach, w spotkaniach. I tutaj dokładnie tak. Mamy chętnych, mamy osoby zaangażowane, ale też cały czas jesteśmy otwarci na nowe osoby, także serdecznie zapraszamy.
Grupa wsparcia to cenna inicjatywa, bo wiemy, że ludzie należą do różnych organizacji, bo chcą pomóc własnemu dziecku, ale stworzenie takiej grupy wsparcia, która pomoże opiekunowi i rodzicowi, no to jest ważna rzecz. Można działać w jakiejś organizacji, ale przy okazji tworzyć tę grupę wsparcia, taką trochę cywilną.
W ogóle też ludzie nie wiedzą, z czym się mierzymy na co dzień. Jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasza rzeczywistość. Bo wychodzimy do ludzi i wyglądamy normalnie. I myślę, że tutaj sielanka. A tak naprawdę jest bardzo ciężko i potrzebna jest pomoc nie tylko naszym dzieciom, ale również opiekunom osób niepełnosprawnych.
Chciałam powiedzieć o kolejnym projekcie, który rusza również we wrześniu. To jest projekt, który jest również współfinansowany przez nasze miasto Szczecin. Razem jesteśmy silniejsi, tak się nazywa ten projekt. I to będzie połączona terapia, właściwie terapia to może za dużo powiedziane, takie spotkanie z psychologiem na zasadzie prowadzenia spotkania w grupie i arterapia, czyli będziemy poruszać ekstremalnie trudne tematy dla opiekunów. To znaczy takie, które my osobiście nawet no, podchodzimy do tego z bardzo takim dużym lękiem i obawami. To na przykład jest śmierć osoby, którą się opiekujemy, tak? Bo tutaj ja mam już dorosłego syna, dziewczyny mają jeszcze dzieci niepełnoletnie, więc śmierć podopiecznego, tak nazwijmy ogólnie, tematyka, która jest związana z przyszłością, czyli co, jak zabraknie tego opiekuna, tak? Co z tą osobą podopiecznym, co z tym podopiecznym? Czy on trafi do jakiejś jednostki, czy się nim zajmie rodzina? Co w takiej sytuacji, kiedy mamy drugie dziecko, czy obarczać je tym tematem właśnie opieki, tym takim trudem, codziennym trudem, które po prostu towarzyszy nam każdego dnia. Te tematy, które naprawdę są bardzo trudne dla nas, przy jednoczesnym takim rozluźnieniu, czyli tej arteterapii, kiedy będziemy mogły zająć ręce i tak, że tak powiem, troszeczkę tak się
odstresować
przy tych ciężkich tematach, tak.
Ale jednocześnie w głowie, żeby pozostał ten temat i żeby go przerobić, żeby też nie zamiatać go pod dywan i nie odsuwać, że kiedyś się tym zajmę.
Czyli jednak trzeba to przerobić. Ważne jest przygotowanie wcześniej. Rodzice często mówią, no chciałbym przeżyć jeden dzień dłużej niż to moje dziecko, żebym miała spokój, że jest zaopiekowane.
Niestety tak jest w większości przypadków. No, nie każdy ma na przykład takie rodzeństwo z tych dzieci, kto się nim zajmie. I tak naprawdę trudno jest nam też przewidzieć przyszłość, co będzie na przykład za 30-40 lat, jak my będziemy fizycznie też funkcjonować.
Czyli to wszystko trzeba przepracować wcześniej, próbować to jakoś, nie wiem, zaplanować, przemyśleć, zorganizować.
Zacząć najpierw myśleć o tym, bo każde działanie tak naprawdę zaczyna się od tego, że w końcu zaczynam o tym myśleć, drążyć temat i wtedy pojawiają się jakieś pomysły, a jednocześnie uważamy też, że to jest bardzo trudny temat, z którym trzeba iść i uderzyć też do władz naszych, żeby powstały mieszkania chronione, żeby powstały mieszkania treningowe, żeby było więcej tych miejsc, gdzie osoby niepełnosprawne mogą trafić. I
w tej chwili akurat w parlamencie trwają prace w zespole, który zajmuje się mieszkalnictwem chronionym. No i wszyscy czekają na efekty prac tego zespołu, ale właśnie zaangażowane są tam organizacje pozarządowe skupiające rodziców osób z niepełnosprawnościami.
No bo to im leży to na sercu tak naprawdę. Zwykłemu Kowalskiemu jakby...
Jest to obojętne. No,
jest to obojętne, dlatego że nie styka się z tym na co dzień, tak?
Chociaż to są miejsca pracy, nie oszukujmy oczywiście. Się. Obsługa takich mieszkań, wspieranych mieszkań chronionych,
ja to w ogóle czy treningowych. Marzę o czymś takim, żeby powstało, gdzie będę na przykład mogła trafić razem ze swoim dzieckiem.
Na starość.
Może też będę potrzebować opieki. Nie będę się...
O, jeszcze nikt nie mówił o takich rozwiązaniach. Jeszcze nie słyszałam.
Ale może to jest właśnie taki pomysł, żeby nie rozdzielać wtedy tak rodzica i dziecka, chociaż to dziecko już też jest wtedy, że tak powiem, już prawie też staruszkiem.
I żeby
ale
to jeszcze
jednocześnie właśnie stworzyć taką enklawę, może enklawę to złe słowo, ale takie przyjazne miejsce, gdzie
no to myślę,
będzie
że
cała rodzina.
Powinniście panie włączyć się w działania tego zespołu, bo...
Zainteresujemy się tematem.
Ja jeszcze w ogóle, dla mnie na przykład największym marzeniem byłoby, żebym trafiła do takiego miejsca, żeby było też połączone z takim domem dziecka dla tych dzieci, które zostaną same, żebym mogła, nie wiem, zamknąć oczy w spokoju, wiedząc, że Kasia będzie zaopiekowana i w jakim towarzystwie będzie. Z dziećmi, które zna, z mamami, które innych dzieci, które zna.
Czyli w tej grupie, o której tutaj pani Beata mówiła, będziecie rozmawiać o tych ważnych tematach, a nie odpychać, bo ja czasami jak spotykam się z rodzicami małych dzieci albo takich w wieku przedszkolnym, szkolnym, początkowe lata, nie, o tym jeszcze nie będziemy myśleć, o mieszkaniach, nie, to jeszcze daleka perspektywa, to za szybko. Warsztaty terapii zajęciowej, nie, no to jeszcze malutkie dziecko. Więc rodzice też odpychają te trudne tematy, chcą się zająć tym życiem bieżącym, a tutaj wy mówicie, że jednak trzeba wcześniej zacząć o tym mówić.
Tak. No już mamy ten etap za sobą, my już jesteśmy wszystkie po 40, więc no niejako wiemy, że ten czas po prostu zleci nie wiadomo kiedy, a problem zostanie, temat zostanie, dlatego jak najbardziej trzeba o tym mówić, trzeba oswajać i trzeba to przerobić.
Jesteśmy na grupach, gdzie są opiekunowie osób z niepełnosprawnością. I widzimy, że zdarzają się sytuacje, gdzie młoda mama odchodzi i zostawia niepełnosprawne dziecko.
Także problem
nigdy
jest...
nie wiadomo, kiedy nasze życie się skończy.
Czyli tworzenie tej grupy wsparcia i tych rozmów takich psychoterapeutycznych to kolejne działanie i kolejny projekt.
Widzimy, że jest to bardzo potrzebne.
Jeżeli zbierzemy siłę iluś tam osób, będziemy pisać jakieś pisma, będziemy występować i mówić o tym problemie też głośno, no to mamy nadzieję, że w końcu gdzieś to ruszy, że coś się też zmieni. Jeszcze chciałyśmy powiedzieć o innych inicjatywach, które podejmujemy, gdzie można nas też wesprzeć. Taką inicjatywą jest też zbiórka Na się pomaga. Można wejść, znaleźć tutaj link do nas. Idę dalej, Na się pomaga. Oprócz tego też bardzo prosimy o wsparcie, jeżeli chodzi o zbiórkę poprzez Galerię Szpargałek. Idąc tam, kupując drugą rzecz, dając jej drugie życie, można również wpłacić pieniądze na fundację Idę Dalej i jednocześnie wesprzeć nasze działania.
A w najbliższym czasie, czyli w sobotę 14 września odbędzie się warsztat. Są jeszcze dwa miejsca. Warsztat, na którym będą podejmowane ważne tematy. Zachęcam do wejścia na stronę internetową fundacji, a także na Facebooka. Idę dalej, trzeba wpisać i tam będzie można zapoznać się z aktualnymi projektami, działaniami fundacji. Dziękuję paniom za przybycie do studia i za te ciekawe propozycje skierowane do rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To bardzo cenna inicjatywa tutaj w Szczecinie i nie tylko. Gośćmi Fonosfery były dzisiaj Sylwia Mecha, Beata Błaszyńska i Monika Niklas z Fundacji Idę Dalej. Jak zawsze nasza rozmowa i reportaż trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera, a ja już dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę Małgorzata Furga.
Dziękuję.
Dziękujemy.